programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu gościa, dr Karolina Franszczak z pierwszej kliniki ginekologii onkologicznej i ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór, witam państwa serdecznie.
Pani doktor, za nami Światowy Dzień Walki z Rakiem, dosłownie sprzed kilku dni, z niedzieli. Przed nami Światowy Dzień Chorego. To dobrze, żeby porozmawiać o, no jak żeby inaczej, o chorobach. I to takich chorobach, które niestety cały czas nasze społeczeństwo dziesiątkuje i dziesiątkują. O nowotworach. Bo ginekologia onkologiczna to jedno z chyba największych wyzwań i całego systemu ochrony zdrowia, ale i profilaktyki, bo choroby ginekologiczne, choroby onkologiczne są tymi ciągle najczęściej występującymi.
Tak, niestety tak. Dlatego dobrze, że w takie dni możemy o tym porozmawiać. Możemy też przypomnieć, no głównie do kobiet się zwracam, bo to dotyczy kobiet, ale przypomnieć właśnie też kobietom o tym, żeby no, wiedziały, że są te choroby, żebyśmy rozmawiali o tym, jak można im zapobiec, co ma niepokoić, kiedy mają się zgłosić do nas, do lekarzy, do ginekologów, onkologów.
Jest takie niechlubne, może to nie najlepsze słowo, ale podium chorób ginekologicznych nowotworowych.
Mm-hmm. No tak. Ciągle niestety te choroby ginekologiczne, nowotworowe są dla nas największym wyzwaniem. Są na podium ciągle. Numer jeden, no to oczywiście o czym też rzadko się mówi, to jest rak trzonu macicy, rak endometrium. No i wiadomo, to bardzo dużo się mówi o raku szyjki macicy, coraz częściej o raku jajnika, ale no fajnie, że się spotykamy i możemy powiedzieć również o tych nowotworach, o których kobiety no nie wiedzą, że w ogóle może coś takiego wystąpić i niepokoić.
Ten nowotwór, który jest na szczycie, o którym pani wspomniała, rak endometrium, nie wolno mylić z endometriozą, bo to zupełnie dwie różne choroby.
Tak, zupełnie dwie różne choroby. Rzeczywiście z racji podobnej nazwy często mylone, natomiast zupełnie inna etiologia, zupełnie inny przebieg. No i przede wszystkim endometrioza nie jest chorobą nowotworową, tak? Także rak endometrium w tym momencie w Polsce oraz krajach wysoko rozwiniętych jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o choroby ginekologiczne, także też dobrze, że o tym mówimy, że możemy uczulić pacjentki na tą wiedzę.
Często w całej chorobie staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd, dlaczego się bierze. W tym wypadku rak endometrium.
Mhm. Skąd się bierze? No jest to choroba niestety troszeczkę cywilizacyjna, z racji, że takie schorzenia jak otyłość, nadwaga i powiązane z tym nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, to są główne czynniki ryzyka tej choroby. Mówimy o tym najczęstszym typie, już nie będę tu dzielić, ale o tym najczęstszym typie. W związku z tym, no, tą grupą docelową są kobiety okołomenopauzalne albo w wieku takim już pomenopauzalnym. Najczęściej właśnie z nadwagą, z otyłością. W związku z tym tu też chciałabym wspomnieć o tym, że jeżeli coś nie będzie, cokolwiek będzie niepokoiło kobiety, szczególnie krwawienia nieprawidłowe, to bardzo zachęcamy, żeby zgłosić się do naszej poradni ginekologii onkologicznej. My mamy pełną możliwość diagnostyki od razu szybkiej i pomocy tym kobietom.
Pani doktor, powiedziała pani o tych objawach, zaczęła pani mówić krwawienia, kiedy się pojawiające, w jakich okolicznościach?
Mm-hmm. Tak, no najczęściej to każdy rodzaj właściwie krwawień, które występują po menopauzie. Także tu uczulam kobiety starsze po menopauzie, że nawet jednodniowe, półdniowe, czy nawet podplamianie powinno niepokoić i powinno jednak uczulić pacjentkę na to, że coś może się dziać i zachęcić do wizyty u doktora. Oprócz tego, jeżeli chodzi o kobiety w okresie tym około menopauzy, no to oczywiście wszelkie nieprawidłowe krwawienia, to znaczy coś, co się zmieniło u kobiet, prawda? Czyli nagle miesiączki zaczęły być bardziej obfite, albo krwawienia między miesiączkami, przedmiesiączkowe, plamienia, wszystko to, co było wszystko dobrze, a nagle kobieta widzi, że coś jest nie tak. I to też uczulam, żeby zwrócić na to uwagę i do nas się zgłosić.
I tego nie wolno zrzucać na karp fizjologii, która wraz z wiekiem się zmienia.
Nie, nie, nie. Właśnie często kobiety tak łączą to troszkę, w tym, że wchodzą w ten okres menopauzalny, hormony szaleją, prawda? Oczywiście, jeżeli wykluczymy inne choroby, to możemy pomóc w sposób inny, już taki powiedzmy bardziej hormonalny. Natomiast przede wszystkim musimy wykluczyć chorobę nowotworową. Także nie zrzucajmy tego na to, że przekwita kobieta, tylko raczej zachęcamy do tego, żeby jednak się pojawić u ginekologa.
Nie będę chyba niestety w błędzie, jeśli powiem, że niestety kobiety przychodzą zbyt późno.
No tak, tak. Akurat jeżeli chodzi o ten typ nowotworu, to jest jeden z dobrze, na szczęście, rokujących nowotworów z tego względu, że daje właśnie objawy w pierwszym stadium choroby, najczęściej w postaci właśnie tych nieprawidłowych krwawień. W związku z tym, na szczęście, większość kobiet jednak jest diagnozowana w pierwszym stadium choroby. Oczywiście zdarzają się kobiety, które lekceważą te krwawienia i wtedy już im nie możemy pomóc, albo możemy pomóc, ale powiedzmy nie tak zupełnie, że nie mają pełnego wyleczenia, tylko ewentualne zatrzymanie choroby. Ale jednak większość na szczęście jest rozpoznawanych w pierwszym etapie.
Każda choroba i w każdym przypadku każdego pacjenta ona budzi absolutnie uzasadnione lęki i obawy. W przypadku raka endometrium, jak wygląda postępowanie? Mm-hmm. I diagnostyczne, i potem leczenie.
Tak, to jeszcze dwa słowa do tych obaw. Bardzo dobrze, że też o tym wspominamy, bo chciałam tylko powiedzieć, że to większość jednak to są starsze kobiety. I które starsze kobiety, które nagle zaczynają krwawić po menopauzie, one też mogą się trochę wstydzić, mogą troszkę bagatelizować to, mogą trochę, przejdzie, nic się nie dzieje. Także tu też uczulam i te kobiety, i rodziny w ogóle tych kobiet, które z nimi rozmawiają i gdzieś mogą wiedzieć o tym, żeby jednak takie pacjentki wysyłać do nas. Jeżeli chodzi o diagnostykę, leczenie, generalnie teraz tak jak wszystko, prawda, idzie do przodu, w związku z tym tu diagnostykę też mamy już szybką i skuteczną. Jak pacjentka trafia do nas, do poradni z nieprawidłowym krwawieniem, to już na miejscu w poradni wykonujemy biopsję aspiracyjną po to, żeby wstępnie już wykluczyć albo potwierdzić daną chorobę. Jeżeli mamy potwierdzenie nowotworu, jeżeli mamy raka endometrium, to wtedy pacjentka wchodzi w tą szybką ścieżkę leczenia onkologicznego. Po założeniu karty DILO mamy naprawdę krótki czas na to, żeby zrobić pełną diagnostykę obrazową i od razu zapisać na leczenie operacyjne, ponieważ to jest pierwszy rzut, jeżeli chodzi o leczenie tej choroby.
A po leczeniu operacyjnym?
To zależy od wyników, ponieważ teraz troszkę tak coraz więcej się mówi o tych badaniach genetycznych, raka endometrium, także tu czekamy na ostateczne wyniki łącznie z genetyką i w zależności od tego, jaki profil genetyczny u pacjentki wyjdzie, to część pacjentek może wymagać tylko obserwacji, a u niektórych, jeżeli nowotwór jest niestety bardziej agresywny, to wtedy włączamy tak zwane leczenie uzupełniające, czyli albo samą radioterapię albo radiochemioterapię.
No to zapytam nieco może przewrotnie, dlaczego rak endometrium dobrze rokuje?
Ponieważ jest objawowy w pierwszym stadium, najczęściej ponad 80% daje na szczęście objawy, właśnie te krwawienia, o których ciągle mówimy. W związku z tym pacjentka się zgłasza, bo tak jak tutaj wspomnę, tylko raku jajnika, który niestety nie daje żadnych objawów i najczęściej są to choroby już naprawdę w zaawansowanym stadium rozpoznawane, tak rak endometrium je daje. Dlatego tak uczulam, żeby tych objawów nie bagatelizować. Najczęściej choroba przebiega dosyć mało agresywnie. Jest to nowotwór mało agresywny, najczęściej, tak jak mówię, w zależności od tej genetyki, ale w większości przypadków. Także dobrze, jak to my mówimy, nam się leczy i leczenie operacyjne też jest bardzo, bardzo skuteczne.
Czyli w przypadku raka endometrium stwierdzenie, powiedzenie, że rak wcześniej wykryty jest uleczalny, sprawdza się?
Zdecydowanie. Ponad 90% wyleczeń we wczesnym stadium. Także tu mamy o co walczyć, żeby jednak te pacjentki przychodziły od razu, jak tylko coś je zaniepokoi.
Na tym przykrym podium chorób onkologicznych, ginekologicznych, tak jak pani na początku powiedziała, jest również rak szyjki macicy.
Mm-hmm. Tak, no to też kolejny rak, który szczęśliwie tutaj akurat mamy profilaktykę i możliwość wczesnego wykrycia, plus dodatkowo jeszcze szczepienia, to już w ogóle...
O tym za chwilę.
Okej, tak. Też, no, jeżeli pacjentka bagatelizuje profilaktykę, nie przychodzi na badania
cytologiczne. Ale to też ale pani doskonale wie, że do takich badań, pomimo zachęt kobiet z różnych stron, z mediów, z publikatorów, odzew jest chyba daleko od oczekiwanego.
Ale jest już coraz lepiej. To trzeba przyznać, że jednak z tego, co my widzimy, to coraz rzadsza jest ta choroba, rak szyjki taki zaawansowany. Niestety jest jeszcze, także ciągle póki jest, to zawsze będziemy mówili, że mamy dużo do zrobienia, ale jest lepiej. Tutaj niestety nie jest liczone dokładnie, jeżeli chodzi o badania cytologiczne, też nie jest liczona ta pula pacjentek, które przychodzą prywatnie, czyli poza tym monitoringiem, prawda? W związku z tym te statystyki są dużo lepsze niż takie oficjalne. Także tu trzeba przyznać, że już to młodsze pokolenie kobiet, które weszło w ten okres największego ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy, już jest bardziej świadoma niż jeszcze te 10-20 lat temu. Także tak, tu muszę pochwalić kobiety jednak. Niemniej jednak zdarzają się pacjentki, które przychodzą w zaawansowanym stadium i to jest dla nas przykre wciąż, bo już im bardzo pomóc nie możemy. I też uczulam, no bo rak szyjki też nie daje objawów. Nie czekamy na to, że coś będzie się działo, bo jak się już coś dzieje, to już jest późno. To już jest zdecydowanie za późno. Także tu akurat badania profilaktyczne numer jeden.
Powiedziała pani, że z nimi jest lepiej, ale ciągle pewnie słyszy pani tłumaczenia, że nie było czasu, że obowiązki, że dom, dzieci... No i szereg innych wytłumaczeń.
No tak, nie myśli się o tym na co dzień. To też wydaje się...
A zwłaszcza chyba, że samopoczucie jest dobre, znaczy nie zmienia
tak,
się.
Tak, dokładnie, że nic nie boli, nic nie dokucza, to po co chodzić do lekarza? Jak najbardziej, oczywiście też się z tym spotykamy. Niemniej jednak, no tak jak mówię, no to młodsze pokolenie już jest bardziej świadome i dlatego chcemy trafić do jak największej liczby ludzi, żeby promować jednak to.
Ale chodzi o to, żeby raka szyjki wyłapać w tym najbardziej możliwym wczesnym stadium.
Tak jest, w tym stadium tak zwanym przednowotworowym, które jest w 100% wyleczalne, które wymaga leczenia bardzo mało inwazyjnego, także kobieta nie jest, większość pamiętajmy, że to są młode kobiety, kobieta nie jest okaleczona, może dalej rodzić dzieci, mieć dzieci, w związku z tym to jest naszym celem, prawda? Wykrycie zmian przednowotworowych w szyjce macicy.
I temu służą między innymi również badania profilaktyczne, to jedno, ale i szczepienia, o których pani już zaczęła mówić.
Tak, szczepienia nie służą temu, żeby w ogóle nie doszło do infekcji, tak najlepiej, bo wiadomo, że rak szyjki macicy jest powiązany z infekcją wirusem wysokoonkogennym HPV. Jeżeli populacja byłaby zaszczepiona dzieci przed rozpoczęciem współżycia, no to tak naprawdę one są zabezpieczone przed tymi najgroźniejszymi wirusami, przed infekcją właściwie tymi wirusami i wtedy rzeczywiście ani stan przednowotworowy, ani nowotwór się nie rozwinie. Natomiast badania profilaktyczne służą nam temu, żeby wykryć już zmiany, które już istnieją, prawda? Także badanie cytologiczne raczej targetem są kobiety, które już są w tym okresie wysokiego zachorowania.
Pozwoli pani, że wrócę na moment jeszcze do samych szczepień, bo najlepiej, gdyby one były przeprowadzane, kiedy dziecko jest, tak jak pani powiedziała, kiedy człowiek jest przed rozpoczęciem współżycia, ale kiedy jest nastolatkiem, takim dość młodym nastolatkiem w okolicach powiedzmy 13 roku życia.
Mhm, oczywiście największa skuteczność tych szczepień jest wtedy, jeżeli szczepimy dzieci od 9 roku życia, jest zalecane według producentów. W Polsce akurat jest program 12-13 lat i to dotyczy i chłopców, i dziewczynek.
I to też jest również bardzo istotne.
Tak, 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 tak.
Bo wirus niestety nie ma tutaj
preferencji
płciowych.
Zdecydowanie nie ma, pomimo, że mężczyźni mogą tego nie odczuć, ale jednak przenoszą wirus koronawirusa zarażają kobiety. W związku z tym ważne jest, żeby jednak szczepić obie płcie. I największa skuteczność tego szczepienia jest oczywiście wtedy, jak zaszczepimy dzieci przed rozpoczęciem współżycia. Oczywiście ta skuteczność jest też wysoka, jeżeli zaszczepimy młodzież albo młodych dorosłych po rozpoczęciu współżycia. Także to tu też bardzo zachęcamy, bo i tak będą mieli korzyść z tego. Nawet jeśli nie tak dobrą, jak w wieku dziecięcym, jakby byli zaszczepieni, jednak mimo wszystko i tak korzyść jest. Po to, żeby się nie zarażać kolejnymi typami. Dla nas jest to ważne, szczególnie jak prowadzimy pacjentki z chorobą przednowotworową, żeby nie było nawrotu po leczeniu. Także szczepimy pacjentki nawet i z rakiem szyjki też po to, żeby nie było wznów, żeby nie było zmian w innych miejscach.
Czyli generalnie nie ma żadnej bariery wiekowej, nie do ma. Której można wykonywać czy szczepić.
Nie ma. Tak jak w ogóle się przesuwają te granice i w dół, i w górę, jeżeli chodzi o badania, pamiętajmy na przykład mamografia, która zawsze była od 50 roku życia, teraz już przesunęła się do 45. Tak samo cytologia przesuwa się coraz wyżej z tego względu, że kobiety no, też troszeczkę się zmienia. Powiedzmy tak, no, są kobiety starsze, które no, gdzieś jeszcze w tym swoim życiu później mogą ulec zarażeniu. W związku z tym no, nie możemy wykluczać też tych starszych kobiet, myśląc, że one już się nie zarażą. One mogą się zarazić na każdym etapie swojego życia, dlatego tu, jeżeli nawet dotyczy to starszej kobiety z tymi zmianami na szyjce macicy, zdecydowanie też zalecamy szczepienie.
Bo to też takie szczepienie może, no, tak jak pani powiedziała, nieco, tu cudzysłów oczywiście, oszukać chorobę.
Oszukać, może nie tyle oszukać, natomiast przez to, że my się szczepimy, pacjentka wytwarza już przeciwciała i nie na, w trakcie swojego życia już więcej nie zarazi się kolejnymi typami, prawda? Mamy bardzo wiele tych typów wirusa. Oczywiście szczepionka ta jest 9 albo 4 albo dwuwalentna, ale wirusów mamy wiele. W związku z tym, no, nawet jeśli pacjentka już ma wirusa, no to zaszczepienie ochroni przed kolejnymi, prawda? Także tu zdecydowanie polecamy szczepienie.
Ale wie pani, co zaraz będzie pewnie można usłyszeć, albo już w tej chwili w niejednym domu słychać głosy, no, kolejna szczepionka.
No tak, 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 to wiemy, boją się wszyscy szczepień, szczególnie wiadomo, po pandemii. Dlatego uczulamy też i chcemy też o tym powiedzieć, że szczepionka jest bardzo długo na rynku. Jest szczepionką bardzo bezpieczną, praktycznie bez żadnych działań większych niepożądanych. W związku z tym, no tu naprawdę nie ma się czego obawiać. W związku z tym, no wiem, kolejna szczepionka, ale jednak może uratować życie.
No dobrze, ale jeżeli ktoś powie, ale ona i tak nie da stuprocentowej pewności, że wirusa się nie przeniesie, nie dostanie.
Oczywiście, ale zdecydowanie zmniejsza ryzyko zarażenia wirusem 16, 18, to powiem, ponieważ to są dwa najważniejsze wirusy, które praktycznie w 100% są powiązane z rakiem szyjki macicy. W związku z tym, nawet jeśli są inne typy, to już nie będzie tak wysokiego ryzyka zachorowania.
Czyli nie warto ryzykować, a się po prostu zabezpieczać. Ta profilaktyka jednak mimo wszystko.
Oczywiście. Szczepienie, a później cytologia.
Pani doktora, żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości zdrowotne, czy no niestety czasem potwierdzić tę wstępną diagnozę, kobiety mogą korzystać ze specjalistycznych poradni, a taka działa przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym numer 1.
Tak jest. Mamy poradnię, która działa codziennie. Codziennie jest doktor, który pracujący u nas, no, my po prostu chodzimy do tej poradni. I mamy poradnię razem z Ośrodkiem Diagnostyki Onkologicznej. W związku z tym wszystkie pacjentki, które cokolwiek niepokoi, tak jak mówiłam, z tymi krwawieniami nieprawidłowymi, czy z nieprawidłowym wynikiem cytologii, czy z dodatnim wirusem HPV, jak najbardziej zapraszamy do tej poradni. Mamy możliwość wykonania szybkiej diagnostyki, zarówno w kierunku raka endometrium, raka jajnika i raka szyjki macicy i od razu szybkiego leczenia w naszej klinice.
Rozumiem, że nie ma większego kłopotu, żeby w sensie logistycznym trafić do poradni.
Absolutnie nie ma. Zachęcamy pacjentki, nawet jeśli nie uda im się dziś zapisać, zadzwonić, to my przyjmujemy takie pacjentki z podejrzeniem choroby onkologicznej w danym dniu, jak tylko do nas przyjdzie.
Bardzo pani dziękuję za udział w programie.
Dziękuję również.
Dr Karolina Frąszczak z pierwszej kliniki ginekologii onkologicznej i ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.